Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
A w studiu moja gościni, dyrektorka galerii Bunkier Sztuki w Krakowie, Delfina Jałowik. Witam cię. Dzień dobry.
Dzień dobry.
2026 rok, no i czas najwyższy wyłożyć karty na stół i opowiedzieć o tym, co się będzie działo w najważniejszej miejskiej galerii. Teraz chciałabym cię poprosić o najważniejsze wektory, najważniejsze tytuły, najważniejszych twoich artystów na rok, który się rozpoczął. Jaki to będzie po tym jubileuszowym?
Po tym jubileuszowym to będzie na pewno rok ciekawych wystaw. Prezentacji indywidualnych w tym roku będą to krakowskie artystki i artyści. Zaczniemy prezentacją malarstwa Łukasza Stokłosy. Będziemy to kontynuować przy kolejnym otwarciu wystawą artystki koreańskiego pochodzenia Sion.
Sion, wreszcie w Krakowie. No, to jest wielkie wydarzenie. Można powiedzieć, taka artystka, która cały czas jest w tle innego wybitnego artysty, czyli Juliana Jakuba Ziłkowskiego.
A nie powinna być,
bo tworzy pracę. I tu będzie metafora i nie jednocześnie, równie wielkie jak Kuba Ziłkowski.
Niesamowite, prawda? Ekspresyjne. To jest nie tylko malarstwo, ale także obiekty i instalacje.
Potęga.
A jeśli chodzi o indywidualne prezentacje, to ten rok zamkniemy indywidualną wystawą Kingi Nowak, profesory Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, która ma właśnie, prowadzi własną pracownię malarstwa w tej akademii. Musimy o tym mówić, bo takich kobiet, które prowadzą pracownię, jest, jak wiemy, bardzo mało, to znaczy chyba dwie w Polsce, łącznie z Kingą. I te indywidualne prezentacje uzupełnimy wystawami grupowymi. Wystawą, na którą ja wybitnie czekam, poświęconą wartości pracy artystycznej, którą właśnie otworzymy pod koniec stycznia. Czekam na nią dlatego, bo jestem niesamowicie dumna z tego, że pewne fakty, zdarzenia jakoś tak same z siebie się zazębiły, no bo te wystawy już planowaliśmy ponad rok temu, a porozumienie o minimalnych wynagrodzeniach dla osób artystycznych podpisaliśmy wraz z Mocakiem.
Pod koniec roku, listopad,
grudzień. Pod koniec listopada, z tego co pamiętam. Także to jest tak naprawdę poprowadzenie tej dyskusji dalej, opowiedzenie publiczności, czym jest ta praca artystyczna, czym artyści się zajmują, bo ja mam wrażenie, że to jest ciągle tak negowane. A za co wy mi macie płacić? To jest dla nich hobby,
praca
przyjemność.
Praca artystyczna, czyli ktoś siedzi i spogląda w dal przy oknie i się domaga pieniędzy za to, prawda?
Tak, i misją, wydaje mi się, instytucji publicznej powinno być właśnie tłumaczenie tych zjawisk, tych procesów, a nie tylko i wyłącznie oznajmianie, no tak powinniśmy artystom i artystkom płacić. I to będzie wystawa zbiorowa 18 osób, kuratorowana przez Zosię Małysę-Janczy. W połowie roku wystawa Miesiąca Fotografii. Ja bardzo się cieszę z tego, że ta współpraca, wydaje mi się, układa się nam fenomenalnie z Miesiącem. W tym roku to będzie wystawa poświęcona relacji Polski z Niemcami.
Bardzo ciekawy temat. Można powiedzieć, to skomplikowane. Tak krótko podsumowując, co się dzieje od czasów bitwy pod Grunwaldem albo dużo wcześniej oczywiście.
Dokładnie. Ja też na to bardzo czekam. Temat niezwykle aktualny. I wraz z otwarciem wystawy Kingi Nowak w tym ostatnim kwartale roku otworzymy, myślę, równie ekscytującą wystawę, bo to sztuce, która ciągle jest chyba jeszcze niewystarczająco doceniona, mianowicie Design Polski, wystawa zbiorowa polskich projektantów, ale z konkretnej perspektywy, mianowicie, żeby też także pokazać ich pracownię, ich warsztat i każdy z nich będzie prezentował także taki jeden obiekt rzecz, która towarzyszy mu w jego miejscu twórczym i w jakiś sposób także definiuje go, inspiruje.
Czyli trochę też wystawa o pracy, przepraszam, że tak może odważnie dokładnie to podsumuję, ale również no, pokazująca twórców właśnie designu, czyli sztuk stosowanych, czyli tego wszystkiego, co nas otacza, no właśnie w kontekście tego, że to też nie wychodzi z głowy gotowe, tylko
ja myślę,
coś się
że te biografie twórców nas ogólnie interesują. Chcielibyśmy znać te konteksty, te niuanse. Planujemy specjalną dokumentację w pracowniach artystów. Oczywiście tej wystawie, tak jak także wszystkim wystawom monograficznym, będą towarzyszyły specjalne publikacje polsko-angielskie. Także będzie u nas naprawdę dużo do zobaczenia. Wraz z każdą zmianą wystaw będzie także zmiana w obrębie stacji kreacji, przestrzeni dla rodzin z dziećmi. Tam także instalacje sensoryczne odnoszące się do tematyki jednej z bieżących wystaw. Także na to zapraszamy. Trochę już nie musimy zapraszać, bo rodzice z dziećmi bardzo chętnie do nas przychodzą, ale dla tych, którzy jeszcze nie byli, to tak, takie miejsce jest. Otwieramy taki nowy cykl spotkań, warsztatów wokół książek dla właśnie rodziców wraz z Muzeum Herstory. To będzie cykl kilku spotkań, w trakcie których rodzice będą mogli dyskutować o danej książce, natomiast animatorka będzie się zajmowała w tym czasie dziećmi. Ja się śmieję, że to jest takie odwrócenie naszych comiesięcznych niedzielnych poranków literackich, kiedy to dzieci przychodzą z rodzicami jako osobami towarzyszącymi, a tymczasem to dzieci się staną tymi osobami towarzyszącymi rodzicom na wydarzeniu.
Czyli nam, rodzicom, też się czasem coś należy. Bardzo mi się podoba to odwrócenie ról i na pewno będziemy również temu towarzyszyć. Czyli krótko podsumowując, 2026 rok, no na razie otwierając i rozmawiając o planach, taki balans pomiędzy wystawami zbiorowymi, a prezentacjami monograficznymi. Łukasz Stokłosa, Sion i Kinga Nowak, jej pracownia, to bardzo, bardzo dobry kierunek. Chciałabym chwilę porozmawiać, no bo to już właściwie kwestia dni nieomal przed otwarciem wystawy, o pracy. Temat wydaje się bardzo gorący. Nie wiem, czy śledziłaś wręczenie nagród paszportów polityki. Tam Monika Drożyńska, która weźmie udział, już to wiem, właśnie w wystawie w Bunkrze Sztuki, po raz kolejny zaprezentowała ten swój, no można powiedzieć, ikoniczny już transparent, haft, pracę z bardzo prostym tekstem o tym, że praca artystyczna także jest pracą. Jak ta wystawa będzie sformułowana? Bo no coś jest pod skórą, że głośno mówimy, głośno też walczymy, chyba tak można to ująć, o zmianę postrzegania artystów jako nie tylko no właśnie kreatorów, twórców, ale również jako pracowników.
Myślę, że w Krakowie zrobiliśmy już bardzo dużo w tym temacie tak formalnie, no bo zostało podpisane no właśnie to, te minimalne stawki wynagrodzeń. Natomiast to...
A wystawa, jak może o tym opowiadać? Bo to jest taki temat, no, rzekłabym, mało artystyczny właśnie, trochę spychany gdzieś tam do kuluarów.
To z jednej strony jest temat krytyki instytucjonalnej, czasu pracy, kwestii wynagrodzenia za pracę, za co jest płacone. Mnie bardzo podoba się to, że to artyści poprzez swoje prace, dzieła, inaczej mówiąc, będą odnosić się do poszczególnych kwestii na tej wystawie i te kwestie będą tym naszym punktem wejścia do dyskusji, bo tej dyskusji ciągle brakuje. Ja rozumiem, że jest taki moment, kiedy musimy deklarować konieczność zwiększenia wynagrodzeń. To się już stało, a teraz musimy o tym szerzej powiedzieć, na czym polega ta praca artystyczna. Czym artyści się zajmują, że to nie jest tylko i wyłącznie tworzenie danego dzieła, ale to jest też
proces
koncepcyjny.
Na przykład Monika Drożyńska haftuje i czasem można ją na w jakimś wydarzeniu artystycznym zobaczyć, jak haftuje otoczona przez stada fanów i fanek, którzy domagają się haftu na swoich ubraniach, prawda? No,
tak, i to jest działanie performatywne. Te prace Moniki Drożyńskiej będzie można obejrzeć na wystawie w Bunkrze Sztuki, z czego ja się niezmiernie cieszę, bo w trakcie tych wszystkich dyskusji o tym, że artyści powinni być wynagradzani. Wydaje mi się, że ta praca stała się taką już ikoniczną pracą, która w taki bardzo prosty, bezpośredni sposób mówi o tym problemie, ale my musimy o tej kwestii opowiadać szerzej, bo tak naprawdę odbiorcy sztuki, publiczność nie mają zielonego pojęcia, na czym ta codzienna praca artystów polega. To są także kwestie administracyjne, kwestie prawne, kwestie pracy konceptualnej, wyjazdów studyjnych, różnych poszukiwań często, także w archiwach. To jest po prostu bardzo skomplikowany proces, o którym musimy opowiadać i tak jak w przypadku każdego artysty, on jest zawsze inny. Ale to, co powinno być chyba istotne i gdzieś wybrzmiewać, to nie byłoby ani galerii, ani muzeów, gdyby nie artyści, którzy tworzą prace, które są tam dyskutowane, omawiane, wokół których tworzymy warsztaty, działania edukacyjne, o których dyskutujemy, które wzbudzają nasze emocje, albo ich nie wzbudzają, bo też nie muszą. Ale to wszystko jest dzięki osobom artystycznym i ich byt powinien być tak samo, czy ich praca tak naprawdę powinna być tak samo wynagrodzona, jak praca wszystkich innych osób.
Tak, bardzo się cieszę, bardzo czekam na tę wystawę, bo już niezależnie od tego, jakie prace powstaną, bo rozumiem, że wszystkie one powstają, czy tam w większości powstają na tę wystawę, bo jest to jakaś odpowiedź na zadany temat, to nie mam wątpliwości, że to będzie bardzo ważna wystawa. Taka, której bardzo potrzebujemy. Artyści jako twórcy, ale także my jako widzowie, żeby coś, pewien niedosyt czy jakieś puste miejsce, hiatus w tej relacji wypełnił się właśnie treścią. Jeszcze powiedz, kogo zaprosiliście na tę ekspozycję? Już rozumiem, że to jest cała wielka grupa, ale czy są tu nazwiska właśnie bardzo rozpoznawalnych twórców, czy może właśnie była inne kryteria wyboru?
Powiedziałyśmy sobie o Monice Drożyńskiej. Będą to także takie artystki jak Ala Sawaszewicz, Iza
Tarasewicz. Też nagradzana artystka.
Dawna praca Huberta Czeropoka. Tutaj jest bardzo dużo już istniejących prac, które pokazują, że ten proces dyskusji czy mówienia o wartości pracy artystycznej to nie jest kwestia ostatniego roku, dwóch czy pięciu. Obrazy Tomka Kręcickiego, Wiktorii Kienigsman. Także mamy także dużą dosyć reprezentację.
Gorące nazwiska,
tak, artystów krakowskich, których pokazujemy, ale i nie tylko, bo będzie także chociażby już kultowa praca Andrei Fraser. Także dużo do zobaczenia. Tak jak już myślę, udało nam się pokazać publiczności wyjątkowe aranżacje, które powstają specjalnie do każdej wystawy.
Także Łukasz Błażejewski, brawo. Wystawa grafiozbioru. Dobrze zapamiętałam słowo, tak.
Teraz to będzie aranżacja Szymona Zakrzewskiego,
który robił z kolei tę wystawę na parterze bunkra, prawda? Właśnie.
Bardzo na nią czekam. Na pierwszym piętrze galerii na te wystawy już obie, to znaczy prezentację Łukasza Stokłosy i prezentację wystawy zbiorowej Thank You For My Work zapraszamy na wernisaż już 28 stycznia, tradycyjnie jak dla bunkra w środę.
Nasze spotkanie dzisiaj chciałabym jakoś skierować jeszcze ku przeszłości i zastanowić się wspólnie, czym był 2025 rok w galerii. Bardzo ważny, bo właściwie taki pierwszy pełny rok zaplanowany przez ciebie jako dyrektorkę i taką główną kuratorkę zajmującą się programem, choć nie wystawami. Wkrótce będę cię namawiać do tego, żebyś wykuratorowała jakąś wystawę, bo pauzujesz stanowczo zbyt długo. Jaki to był rok dla galerii? Jak myślałaś o jubileuszu i co z tego jubileuszu, czyli takiego właściwie przemedytowania historii, kolekcji również galerii, wyniknęło dla ciebie na przyszłe lata?
Ten poprzedni rok na pewno pokazał mi, że galeria to przede wszystkim jest zespół. I że tym zespołem jesteśmy, tym niewielkim zespołem jesteśmy w stanie działać naprawdę dużo, bo to, na co ja postawiłam szczególny nacisk, bo jak sobie myślimy w ogóle o jubileuszach czy o programie instytucji związanym ze sztuką, to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to oczywiście wystawy i te projekty wystawiennicze. Natomiast to był dla mnie taki, powiedzmy sobie, program podstawowy. Mhm. I cały czas myślałam, w jaki sposób pokazać bunkier sztuki inaczej, gdzie indziej myśląc poza murami galerii, i ta obecność w przestrzeni miasta, naprawdę w takich bardzo nieoczywistych lokalizacjach, bo to były i centra handlowe, i przystanki tramwajowe, i autobusowe. To był teren plant przed bunkrem sztuki. To były ogrody Tauron Areny. I ten rok kończyliśmy w krakowskim Podgórzu, otwierając, inaugurując mural Małgorzaty Markiewicz na Józefińskiej 3. Według mnie jest to najpiękniejsza ściana na mural w Krakowie. Taka realizacja mojego także dużego marzenia, żeby to artystka krakowska, artystka sztuk wizualnych, jak się potem okazało, jest to pierwsza kobieta, która zaprojektowała mural w Krakowie.
To była dla mnie szokująca wiadomość. Nie mogłam w to uwierzyć. Przecież murali mamy w Krakowie naprawdę niemało.
Dla mnie również, plus to, że udało nam się przełamać taką, no powiedzmy sobie, wyjść poza takie normalne działanie, kiedy to artyści street artowi, ci, którzy tworzą na co dzień murale, je projektują. Mhm. Tutaj mamy do czynienia która jest po rzeźbie.
Właśnie i dobrze, że przypominasz street art i jakby funkcjonowanie przecież w przestrzeni, czyli w naturalnym środowisku, ponieważ to jest często wiązane z określoną estetyką, prawda?
Mm-hmm. I tutaj
mamy do czynienia z zupełnie innym przypadkiem.
Trzeba to sobie powiedzieć, że ta ściana jest dużo bardziej rysunkowa, delikatna. Widać, że ten rysunek był wykonany ręcznie, że to nie jest coś, co było robione na komputerze czy na tablecie. Wydaje mi się, że to ta delikatność, tak, dokładnie.
Ten nerw.
To pociągnięcie, plus, tak jak mówiłam, jest to artystka i związana z Krakowem, i związana bardzo mocno z kolekcją Bunkra Sztuki. Także to, co ja nazywam takim potykaniem się o sztukę współczesną, to był dla mnie chyba taki najważniejszy punkt tego programu.
Dobrze, wejdę ci w słowo, bo to jest bardzo ważne, co powiedziałaś. Czyli jakoś to podsumuję, to jest temat widzialności, widoczności sztuki współczesnej, widzialności bunkra sztuki. Bo przecież rozmawiamy, jakby podsumowujemy jubileusz i co z tego jubileuszu dla galerii, dla ciebie jako szefowej galerii wynika. Potrzebujesz tego, czujesz, że to jest ważne, żeby galeria była widoczna w mieście.
Uważam, że to jest ważne, żeby sztuka współczesna stawała się elementem naszej codzienności jako refleksji o tu i teraz i o tej rzeczywistości, w której żyjemy. I uważam, że misją takiej instytucji właśnie jak Miejska Galeria Sztuki jest nie tylko mówienie, że tak powinno być, albo nawet nie narzekanie, że jest niewystarczająca edukacja artystyczna w Polsce, tylko robienie czegoś z tym. Mhm. I to było jednym z takich jakby linii i działań, które konsekwentnie prowadziliśmy w ostatnim roku, bo uważam, że to ma sens. To ma sens, że gdzieś zauważymy, no tak, to jest bunkier, a może wejdziemy, może jednak przekroczymy próg tej galerii, gdzie uważamy, że nic o sztuce nie wiemy, nie rozumiemy jej, bez sensu. Mhm. Czyli tworzymy preteksty do tego, żeby ludzie się zainteresowali w ogóle, czym jest ta galeria, bo większość osób nadal myśli, że to jest kawiarnia.
Bo to jest także kawiarnia, ale za tą fasadą kryją się inne skarby. Kolejne pomysły, jak będziesz rozbudowywać właśnie ten wątek budowania widzialności, bo doskonale cię rozumiem, jak to jest ważne, jak to nas otwiera, jak sprawia, że jesteśmy bogatsi o emocje, o wiedzę. Nie każdemu udało się w procesie edukacji właśnie do tego dotrzeć. Czy to potykanie będziesz kontynuować, bo to też nie jest takie proste.
Moim zdaniem znowu to instytucja powinna wychodzić z tą inicjatywą. Nie czekać, że partnerzy, sponsorzy czy inne podmioty do nas przyjdą, bo my możemy być dla nich interesujący, tylko my często proponujemy, wychodzimy z inicjatywą. Tak było w przypadku chociażby Tauron Areny. ale tych sposobów na wychodzenie ze sztuką i w ogóle promowanie krakowskich twórców i twórczyń, bo uważam, że to jest taka ważna misja galerii, ale promowanie ich nie tylko poprzez wystawy znowu w naszym budynku, ale także na zewnątrz. I tutaj odniosę się na chwilę do kawiarni, no bo już za trzy dni, 15 stycznia, taki wyjątkowy projekt, no właśnie, odsłonięcie, oficjalne odsłonięcie nowego sufitu w kawiarni Bunkier Café, który właśnie, za którego projekt była odpowiedzialna pracownia Kingi Nowak, jej studenci. Samym autorem projektu jest asystent Kingi, świetny młody malarz Samuel Kłoda. I to jest dla mnie to właśnie takie inne wychodzenie. To znaczy my nie musimy pokazywać tylko kolekcji, my także powinniśmy pokazywać tych młodych twórców, otoczenie i próbować je zmieniać i pokazywać, że tym elementem zmiany może być właśnie sztuka.
A to wspaniały pomysł, bo praca z sufitem, no to nie dość, że oczywiście wzorce średniowieczne, renesansowe, głowy wawelskie, wszystkie te wielkie tematy, to są właśnie sufity. Mogłabyś uchylić rąbka tajemnicy? Króciutko oczywiście.
Na wielu poziomach mogłabym uchylać. Po pierwsze, inspiracja, myślę, tak ważną i sztandarowym takim elementem bunkra, czyli elewacją budynku. Wszyscy mówią, kawiarnia zasłoniła elewację, to my ją pokazujemy, czy pokażemy w całkiem nowy sposób. Tkanina, która teraz jest takim istotnym medium wypowiedzi artystycznej, to jest właśnie to medium, z którego została ta praca wykonana. I inspiracja otoczeniem, czyli tą zielenią plant, przyrodą, wprowadzenie koloru do bunkra, pokazanie tej nowej linii, nie tylko instytucji, ale także kawiarni, wypowiedzi, odejście od tego betonu, od szarości, więc możemy iść naprawdę w wielu kierunkach. Musicie to państwo zobaczyć, ale już wielu gości przebywających w kawiarni na pewno to widzi, a my będziemy to oficjalnie świętować właśnie 15 stycznia wieczorem.
Czyli oficjalna inauguracja, wernisaż. No, chcąc nie chcąc, zaczęłyśmy rozmawiać o 2026 roku, mimo wyraźnej deklaracji, że to będzie jeszcze rozmowa o ubiegłorocznym jubileuszu. Ale to też dobrze świadczy o działalności instytucji, bo pokazuje te przepływy tematów, że to nie są zrywy gdzieś regulowane kalendarzem. Ja wrócę do jednego wątku, który mnie bardzo uderzył w obchodach jubileuszowych. Te trzy wystawy, które niejako rozpracowywały temat jubileuszu, mniej lub bardziej poświęcone były tematowi kolekcji. Mam takie wrażenie, że to moja prywatna deklaracja. Tobie pierwszej mówię to, Delfino. Tak się złożyło, że chciałabym w tym roku jeszcze więcej zajmować się krakowskimi kolekcjami, bo no może akurat ta bunkrowa nie jest, ona jest bardzo ciekawa, bo ona jest bardzo dziwna, bardzo taka chimeryczna, no ale są też takie mniej znane i potężne krakowskie kolekcje. Więcej bym chciała się tym zająć w tym roku, ale ta bunkrowa mnie bardzo inspiruje, bo mam wrażenie, że ona jest też ważna bardzo jako opowieść o historii instytucji. Problematyczna opowieść, bo nigdy nie było tak, że dyrektorzy bunkra zbierali to, co chcieli, tylko czasem dostawali coś, a czasem nie dostawali żadnych środków. Myślę, że jesteś trochę w podobnej sytuacji. I chcę zapytać, jakie dziedzictwo kolekcji chciałabyś zostawić twoim następcom, którzy będą robić takie wystawy za 30-50 lat?
Bardzo trudne
pytanie. Wiem, i tu nie uprzedziłam cię, ale no myślę, że wyobrażam sobie, że praca nad tą kolekcją jednak wymusiła taką refleksję, czy w ogóle bunkier to jest dobre miejsce do kolekcjonowania.
Bardzo dobre pytanie. I to jest pytanie, nad którym się zaczęłam zastanawiać, bo musiałam i ono mi zostało zadane na konkursie. Kiedy ubiegałam się o stanowisko dyrektorskie, zadał mi je Jarosław Suchan. I mamy taką od czasu do czasu wymianę, bo Jarek Suchan uważa, że Bunkier w ogóle nie powinien rozwijać kolekcji, że...
Notabene był kiedyś dyrektorem Bunkieru.
Tak, że odkąd jest Mozart, to w ogóle się zrobiło bez sensu, bo jest już to muzeum, Bunkier powinien się zająć czymś innym. I on mi zadał to pytanie na konkursie, natomiast przez te ostatnie... No już za chwilę będzie 2 lata, ale na pewno na przestrzeni tego ostatniego roku ja się bardzo intensywnie nad tym zastanawiałam i wydaje mi się, że znalazłam jakby swoją odpowiedź na to i chętnie się tą odpowiedzią podzielę. Mianowicie ja widzę te kolekcje całkiem inaczej niż poprzedni dyrektorzy. Każdy miał trochę swój sposób na to, tak jak wspomniałaś, to były i zakupy przez miasto, czy przez Wydział Kultury, i prace, które artyści zostawiali po różnych biennalach, festiwalach.
Były też programy ministerialne, można
było.
Były
programy ministerialne,
aplikować.
Były zakupy i tak naprawdę każda osoba dyrektorska tworzyła taką własną strategię kolekcji. Dyrektorzy się dosyć dynamicznie zmieniali, więc strategie różne, zakupy różne, a w międzyczasie jeszcze gigantyczna sprzedaż na aukcji prowadzonej przez Andrzeja Starmacha. No i teraz jesteśmy, czy byliśmy w tym 2025 roku i zastanawiając się nad programem i tym, jak my w ogóle te kolekcje możemy zaprezentować i do tej kolekcji ja myślę, że my w przyszłości też będziemy się w różny sposób odwoływać, ale nim ja o tym powiem, to o tej idei, że wydaje mi się, że Galeria Miejska, to co ma najważniejsze w sobie, to jest właśnie pokazywanie, prezentacje i promowanie krakowskich artystów i artystek. I to promowanie polega także na tym, że my poprzez zakupy do kolekcji galerii pomagamy artystom na kilka sposobów. Po pierwsze, dajemy im taki bezpośredni zastrzyk gotówki. Po drugie, budujemy ich pozycję w rynku sztuki, bo wszyscy to wiedzą, że bycie w kolekcji instytucji publicznej plasuje daną osobę artystyczną wyżej, jeśli chodzi o wyniki sprzedażowe, jeśli chodzi o obecność w polskim i zagranicznym rynku sztuki, ubieganie się o stypendia, rezydencje, etc.
Mechanizmy.
Tego jest bardzo
sztuki.
Dużo. I ja sobie w pewnym momencie powiedziałam, że poza tym programem ekspozycyjnym te zakupy właśnie temu powinny służyć. Po pierwsze, zastrzykowi gotówki, po drugie promowaniu, a po trzecie, to o czym dzisiaj powiedziałaś w kontekście całej instytucji, dawaniu widzialności. Mm-hmm. To znaczy my ten zakup pokazujemy, omawiamy go.
Celebrujecie niejako,
celebrujemy,
prawda?
Problematyzujemy po to, żeby po pierwsze wybierać takie prace, które oczywiście w moim odczuciu, w odczuciu kuratorów, będziemy w stanie wypożyczać, pokazywać na wystawach zbiorowych, tworzyć wokół nich warsztaty,
czyli
opowieści.
Prace nieprzypadkowe i reprezentatywne, prawda? To nie jest coś, co gdzieś tam leżało w kącie pracowni i o, udało się kupić, bo tanio, tylko coś, co będzie miało odpowiednią wagę i znaczenie jako część
i
kolekcji.
I jakby kontynuacją tego mojego myślenia jest tak, że zabieganie o to, że jako galeria, żeby naszych twórców pokazywać poza Krakowem. Bo nie widzę takich instytucji, które jakby to biorą na siebie, a ja uważam, że jeżeli reprezentujemy lokalne środowisko, to się powinno dziać. I tak na przykład...
Przepraszam, sztukę młodej Polski pokazuje w Japonii Muzeum Narodowe. No i tego nie zrobisz.
No nie zrobię, ale...
Ale właśnie o to chodzi, że możesz robić coś innego.
Ale mogę zrobić coś innego, czyli wystawa Kingi Nowak, która będzie we wrześniu w Bunkrze, będzie także w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, instytucję, którą bardzo cenię.
Fenomenalne. Jedna z ważniejszych takich instytucji w
Polsce
miejsce sztuce współczesnej.
A wystawę kolekcji Bunkra w tym roku będzie można zobaczyć w Reykjavik Art Museum w Islandii. I na tym mi totalnie zależało, znowu z kilku powodów. Po pierwsze, Islandia, kraj, gdzie mamy bardzo dużą mniejszość polską, ona jest obecna. Po drugie, już zaprezentowanie nie jednej, dwóch osób, ale kilkudziesięciu osób w Muzeum Sztuki, nie w jakiejś tam niewielkiej, małej, nieliczącej się przestrzeni, czyli takie szersze przedstawienie naszej kolekcji, tak naprawdę naszych artystów, bo na tym mi zależało. I mam nadzieję, że tego typu działania, oczywiście w różnej skali, no bo wystawę w Islandii, no to nad nią i tą współpracą pracuję już naprawdę od długiego czasu. To nie są takie procesy, które się odbędą w pół roku, ani w rok, ale mam nadzieję, że jakby tę misję Bunkier Sztuki będzie podtrzymywał.
Bardzo ciekawa koncepcja i naprawdę dobrze się to składa tak wizerunkowo, że krakowska instytucja powinna mieć w swoich zbiorach znaczące prace. To również wiąże się na przykład z prawami do reprodukcji, etc. To są takie rzeczy, za które po prostu normalnie trzeba zapłacić, więc to się także instytucji opłaca. No dobrze, to przypomniała mi się, będziemy powoli kończyć, ale przypomniała mi się jedna z pierwszych naszych rozmów, kiedy obejmowałaś stanowisko. Miałaś właśnie takie marzenie, żeby kupić pracę Iwony Demko. Jaka sytuacja?
O, to widzę, że będziesz miała pierwszeństwo, żeby to
pani
powiedzieć.
Pani dyrektor, no i przygotowałam się do rozmowy. Można powiedzieć, że się nieustająco do takich rozmów przygotowuję.
Dlatego, że działanie, które rozpoczęliśmy w tamtym roku, nasza akcja Wejdź do kolekcji, działanie, które miało być imprezą, w ramach której zbieramy środki na pracę do kolekcji Bunkra Sztuki, znowu natknęło mnie do kilku przemyśleń. To był taki w dużej mierze eksperyment z wielu względów, który mam nadzieję, że powtórzymy w tym roku. Planujemy taką imprezę andrzejkową, bo widzę to jako kontynuację i także rozmowy ze sponsorami i partnerami, którzy właśnie zakupili w tym roku 3 prace do kolekcji i Moniki Drożyńskiej i dyptyk Michała Zawady. Mam nadzieję i oczywiście chrapkę cały czas na więcej. Zebraliśmy podczas tej pierwszej imprezy 30 tysięcy i ja sobie od początku powiedziałam, że całość wpłaconych i biletów, i tych reprodukcji, które sprzedawaliśmy, całość tych pieniędzy, które do nas wpłynęły, zostanie przeznaczone na zakup prac do kolekcji i jedną z tych prac będzie właśnie także przeze mnie wymarzona, bo uważam, że nie może być kolekcji Bunkra Sztuki bez tak ważnej artystki jak Iwona Demko. Bo ten rozwój kolekcji z mojej perspektywy jest bardzo dynamiczny. Ja na ten rok chciałabym jeszcze powołać specjalną taki zespół doradczy, jeśli chodzi o przyszłe zakupy do kolekcji, który chociażby się składał z dyrektorów innych instytucji z dawnej sieci biur wystaw artystycznych, a także osób oczywiście związanych z Krakowem, który pozwoli mi jakby bardziej usankcjonować ten wybór i sprawić, żeby on był oczywiście bardziej transparentny, no bo zakładam, że dopóki ja jestem na tym stanowisku, to ta kolekcja będzie rozwijana.
Bardzo ci dziękuję za tę deklarację. To jest bardzo radosna wiadomość dla nas o poszerzającej się w mądry i przemyślany sposób kolekcji Bunkra Sztuki. Rozmawiałyśmy dzisiaj o tej kolekcji, bo pewnie państwo też to zauważyli, że w jubileuszowym ubiegłym roku był to, no, można powiedzieć, jeden z najważniejszych tematów i wystaw, i celebrowania tego jubileuszu w ogóle. Spotykamy się na wystawie. Już nie mamy czasu, żeby przypomnieć państwu, jakie projekty w tym roku się odbędą. Zalecamy wobec tego na stronach internetowych zarówno instytucji Bunkier Sztuki, jak i w Radiu Kraków również państwo te informacje znajdą. Poza tą najbliższą wystawą, czyli wystawą poświęconą pracy i monograficzną ekspozycją Łukasza Stokłosy. Jeszcze pod koniec stycznia o tym musimy powiedzieć, że będą.
Będą i tutaj zapraszamy państwa na wernisaż 28 stycznia w środę o godzinie 18.
Delfina Jałowik, dyrektorka Bunkra Sztuki, była dziś moją i państwa gościnią. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.